Izera to symbol życzeniowego myślenia, czy też realna szansa dla Polski? Takie pytanie zadają sobie obecnie tysiące, jeśli nie miliony Polaków. Samochody elektryczne uznawane są w Europie za przyszłość motoryzacji i kolejny krok w kierunku zielonej transformacji. Nie jest to jednak kierunek pozbawiony ryzyka i niepewności na wielu płaszczyznach. Pomysł budowy polskiej fabryki w rozwojowym segmencie rynku pojawił się już w roku 2016. To wtedy powstała spółka Electromobility Poland, utworzona przez cztery polskie firmy energetyczne: PGE, Tauron, Enea i Energę. Oficjalna prezentacja marki miała miejsce 28 lipca 2020 roku, ale do dzisiaj nie rozpoczęto budowy fabryki pierwszego polskiego elektryka. Pytanie więc, czy Izera ma szansę zaistnieć na europejskim rynku aut elektrycznych? Co dalej z budową fabryki i ile zyska lub straci na tym polska gospodarka? Sprawdźmy to.
Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy Waszą świadomość finansową. Dzisiaj weźmiemy na tapetę ważny polski projekt, czyli Izerę. Stałych widzów proszę jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę i ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Potencjał rynku motoryzacyjnego na świecie i spalinowi giganci. W roku 2023 obserwujemy znaczący wzrost sprzedaży samochodów osobowych na kluczowych rynkach światowych. Chiny odnotowały rekordową liczbę sprzedanych pojazdów, osiągając poziom 25,8 milionów sztuk, wyprzedzając w tej kategorii Stany Zjednoczone o ponad 10 milionów egzemplarzy. W wymiarze regionalnym cała Unia Europejska wraz z Wielką Brytanią zrealizowała sprzedaż na poziomie 12,8 milionów pojazdów. Segment pojazdów spalinowych wydaje się być w dużej mierze nasycony, co ogranicza możliwości dla nowych graczy. W globalnym kontekście jedynie 11 państw posiada własne rozpoznawalne marki samochodowe, co podkreśla ograniczenia w rozbudowie tego sektora na świecie. Niemcy mają swoje Audi, BMW, Mercedesa, Opla, Porsche, Volkswagena czy Skodę. Francja Citroena, Peugeot i Renault. Włosi mają Alfa Romeo, Ferrari, Fiata czy Maserati, a Szwecja Koenigsegga. Reszta znaczących marek wywodzi się już spoza Unii Europejskiej i należy do bliskiej nam Wielkiej Brytanii czy Turcji i dalekiej geograficznie Japonii, Chin, Południowej Korei czy Stanów Zjednoczonych. Warto jednak pamiętać, że część z tych marek, mimo że jest przypisana do określonego kraju, jak na przykład Maserati czy Chrysler, to tak naprawdę należą do międzynarodowych koncernów, jak Stellantis. Kto sprzedaje najwięcej? Prym w tej kategorii wciąż wiedzie marka japońska. Podobnie jak w ubiegłych latach, w roku 2023 grupa Toyota umocniła swoją pozycję lidera na rynku motoryzacyjnym, osiągając sprzedaż na poziomie blisko 11 milionów pojazdów, co stanowi wzrost o 4,6%. Dzięki temu utrzymała znaczącą przewagę nad konkurencją. Na drugim miejscu plasowała się niemiecka grupa Volkswagen, która zarejestrowała wzrost sprzedaży do blisko 9 milionów sztuk, co oznacza wzrost o niemal 11%. Istotny przyrost sprzedaży Volkswagen odnotował w Ameryce 16,6% i Europie przeszło 20%. Trzecie miejsce zajął koncern Hyundai Kia, sprzedając ponad 7 milionów jednostek, co przekłada się na wzrost o 3,9%. Koreańczykom pomógł wzrost sprzedaży w Ameryce i Azji. Co ważne, sektor motoryzacyjny został mocno zdominowany przez gigantów tej branży, fortyfikujących się na pozycjach od dziesiątek lat. Niektóre marki, takie jak Peugeot czy Mercedes, mają już za sobą ponad 100 lat doświadczeń. Warto przypomnieć, że pierwszy pojazd spalinowy zaprojektowany przez Karla Benza, patent Motorwagen, został opatentowany 29 stycznia 1886 roku. Rozwój nowoczesnych silników, które znamy dzisiaj, wymagał więc ponad stulecia kumulacji wiedzy technicznej. Tym samym nowe firmy z ograniczonymi zasobami kapitałowymi rzadko decydują się na próbę wejścia na ten rynek. Sytuacja zmienia się natomiast, gdy na horyzoncie pojawiają się innowacje, takie jak samochody elektryczne, które wciąż są w początkowej fazie rozwoju. Porównując te technologie do klasycznych samochodów, elektryki dopiero raczkują. W momencie debiutu nowego produktu na rynku otwierają się możliwości dla wejścia na rozwijające się segmenty rynkowe. Z takiego założenia wyszła również Polska, prezentując projekt nowej marki – Izery. Wielkie plany napotkały jednak na problemy, które w przypadku państwowych inwestycji o tej skali pojawiają się dość często. Natomiast niezależnie od skali kapitałowej, warto pamiętać, że akcje niemal wszystkich firm z tej branży możecie znaleźć u brokera Freedom24. Oprócz szerokich możliwości inwestycyjnych, znajdziecie tam również relatywnie wysoki zwrot do 6,41% rocznie w euro i do 8,76% w dolarach w produktach na 3 do 12 miesięcy. Co ważne, partner kanału oferuje wyższe oprocentowanie w przypadku większych kwot, czyli dokładnie odwrotnie niż to często bywa w bankach. Obecne warunki jednak nie będą z nami wiecznie, bo zależą od stóp procentowych w USA i Europie, a te za jakiś czas będą spadać. Dlatego jeśli szukacie ciekawego parkingu dla oszczędności w euro czy dolarach, warto zarezerwować sobie obecne warunki. Sam korzystam z platformy dla własnej rezerwy walutowej i przyglądam się temu, jak odsetki dopisywane są do kapitału. Szczegóły oferty Freedom24 znajdziecie pod linkiem w opisie, a w przypiętym komentarzu odpowiedzi na najważniejsze pytania. Pamiętajcie, aby użyć właśnie tego linka, bo tylko on uprawnia do ciekawych promocji dla naszej społeczności. Trudne początki Izery. Co dalej z polskim elektrykiem? Izera to efekt synergii działania wielu podmiotów oraz ekspertów sektora motoryzacyjnego, zrealizowany pod egidą spółki Electromobility Poland. Celem tej inicjatywy jest przyspieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce dzięki własnej marce. W roku 2017 Electromobility Poland zainicjowało konkurs na projekt samochodu elektrycznego, który wyłonił 4 zwycięskie koncepty. Był to decydujący moment dla zdefiniowania wizualnej tożsamości przyszłego pojazdu. We wrześniu 2019 roku ogłoszono plany rozpoczęcia produkcji polskich samochodów elektrycznych, przewidywane na rok 2022-2023. Jednak jak już dobrze wiemy, realizacja tego planu natrafiła na pewne trudności, które znacząco przytemperowały wstępny entuzjazm. 28 lipca 2020 roku w hali wystawienniczej w Sokołowie pod Warszawą spółka oficjalnie zaprezentowała swoją markę samochodów elektrycznych. Prototypy nowego modelu zostały opracowane przez międzynarodowy zespół inżynierów, w skład którego wchodzili polscy specjaliści oraz eksperci z włoskiego studia Torino Design. Nad pojazdami pracował także Tadeusz Jelec, który był związany z Jaguarem przez 30 lat. Zdaniem przedstawicieli Electromobility Poland, początkowy projekt polskiego samochodu elektrycznego wymagał jednak odświeżenia. W związku z tym firma nawiązała współpracę z Pininfariną, renomowanym biurem projektowym, które miało okazję współpracować z takimi markami jak Ferrari czy Alfa Romeo. Pininfarina, uznawana za jedno z najbardziej prestiżowych biur projektowych na świecie, obecnie jest częścią indyjskiej grupy Mahindra. Gdzie powstanie fabryka Izery? Początkowe plany przewidywały umiejscowienie zakładu produkcyjnego Izery w Rudzie Śląskiej. Ostatecznie jednak decyzja zapadła na korzyść lokalizacji w Jaworznie. Nowa fabryka ma powstać na obszarze jaworznickiego obszaru gospodarczego i rozciągnie się na powierzchni blisko 120 hektarów. Wartość tej inwestycji wynosi 128 milionów złotych netto, co przekłada się na ponad 157 milionów brutto. Warto przypomnieć, że spółka wygrała przetarg na teren dopiero w poprzednim roku, a pierwotnie rozpoczęcie produkcji planowane było na przełomie 2022 i 2023 roku. Skąd takie opóźnienia w produkcji Izery? Do głównych trudności należały problemy z wyborem lokalizacji, wpływ pandemii COVID-19 oraz kwestie finansowe. W aspekcie finansowym firma początkowo wydała 69 milionów złotych. Jak łatwo się domyśleć, taka kwota to jedynie kropla w morzu potrzeb. Tym bardziej, że Izera finalnie potrzebuje około 6 miliardów złotych. Nie lada problemem dla projektu jest jednak fakt, że jedynym inwestorem jest państwo polskie, które dofinansowało przedsięwzięcie kwotą 500 milionów złotych, co nadal jest marginalnym wsparciem w porównaniu z potrzebną kwotą. Mimo wyzwań związanych z pandemią, warto zauważyć, że Turcja z powodzeniem zrealizowała projekt narodowego samochodu elektrycznego pod marką TOG. Dyskusje na temat tego przedsięwzięcia rozpoczęły się w roku 2017, a już rok później zainicjowano odpowiednie konsorcjum. Proces budowy zakładu produkcyjnego wystartował w roku 2020 i zakończył się otwarciem fabryki w październiku 2022. Jak widać, auta tureckiej marki już się sprzedają. Podobnie było zresztą z tureckim lotniskiem, które w przeciwieństwie do projektu CPK powstało w zaledwie 4 lata. Samochodu marki Izera niestety jak nie było, tak nie ma. Nie oznacza to jednak, że projekt nie posuwa się do przodu, choć trzeba przyznać, że robi to w swoim tempie. Kluczowe partnerstwo Izera na chińskiej platformie? W listopadzie 2022 roku Electromobility Poland zawarło umowę licencyjną z chińskim potentatem Geely Holding, co jest krokiem milowym w rozwoju polskiej motoryzacji elektrycznej. Geely Holding przekazało bowiem EMP dostęp do swojej dedykowanej dla pojazdów elektrycznych platformy C, Sustainable Experience Architecture. Platformę tę cechuje zaawansowanie technologiczne, elastyczność i kompleksowość, obejmująca zarówno elementy mechaniczne, jak i oprogramowanie oraz rozległy ekosystem cyfrowy. Dotychczas z tej technologii korzystały wyłącznie marki należące do Geely, takie jak Zekry i Smart, które rozpoczęły produkcję oraz sprzedaż pojazdów opartych na platformie C.
Technologia to jest sposób budowy całego samochodu. To, że mamy kawałek blachy, który jest na podłodze, to nie znaczy, że na tym kończymy, tak? To jest też technologia połączenia słupka A, połączenia słupka B. To jest sposób odprowadzenia wody z dachu tego samochodu. To jest cała technologia przykręcania zawiasu drzwi, ogranicznika, zamka, klamki, ryglowania i tak dalej. To jest technologia.
EMP stała się więc pierwszą firmą zewnętrzną, która uzyskała prawo do wykorzystania tej innowacyjnej technologii.
Z jednej strony to my jesteśmy zależni od Geely, dlatego że korzystamy z technologii platformy. Ona oczywiście daje nam dużo przewag konkurencyjnych nad europejską konkurencją i to jest bardzo dobrze dla klienta, ale ta zależność technologiczna jest.
Dodatkowo platforma C oferuje możliwość konstrukcji różnych typów pojazdów, od SUV-ów przez hatchbacki po modele kombi. Obecnie pod marką Izera EMP planuje wprowadzenie dwóch modeli, kompaktowego hatchbacka T100 oraz SUV-a Z100. Samochody marki Izera nie będą jednak jedynymi pojazdami, które zagoszczą na liniach produkcyjnych w Jaworznie. Równolegle Geely planuje uruchomić produkcję własnych modeli samochodów w polskiej fabryce. Geely, będący właścicielem renomowanych marek takich jak Volvo i Smart, prawdopodobnie zdecyduje się na produkcję modeli Volvo EX30 oraz Smart 1. Co ciekawe, Smart 1 jest bliźniaczą wersją Izery. Nic dziwnego, że chiński koncern mocno kusi Polaków i dwoi się i troi, aby projekt Izery ostatecznie nie upadł. W geopolitycznej układance biznesowej fabryka w Polsce dla Chin może mieć naprawdę spore znaczenie, biorąc pod uwagę spór, jaki obecnie trwa z Unią Europejską. Do niego jednak powrócimy w kolejnym rozdziale. Jak zapewnia Daniel Lee, prezes Geely, fabryka w Jaworznie stanie się jednym z największych w regionie zakładów produkcyjnych wyłącznie pojazdów elektrycznych. Pytanie, jak z założenia ma być podzielona produkcja, to znaczy ile powstanie aut Izery, a ile Geely? Na to pytanie niestety nie ma jeszcze konkretnej odpowiedzi. Proporcje podziału zdolności produkcyjnych fabryki w Jaworznie nie zostały jeszcze ostatecznie zatwierdzone. Istnieje jednak spora szansa, że większość produkowanych jednostek będzie należała do marek Geely, których rozpoznawalność na rynku i zdolność do przyciągania zamówień mogłaby w pełni wykorzystać potencjał zakładu, określany na 150 tysięcy samochodów rocznie. W perspektywie docelowej planowana jest roczna produkcja na poziomie 300 tysięcy pojazdów. Rodzi się więc pytanie, czy fabryka w Jaworznie stanie się głównym centrum produkcji polskich, czy też może chińskich elektryków. Biorąc pod uwagę, że cała wiedza technologiczna oraz know-how pochodzi z Chin, a planowana skala produkcji przewyższa ilość aut Izery, wątpliwości wydają się być uzasadnione. Niezależnie od tego, w przyszłości może się okazać, że projekt stanie się kluczowym osiągnięciem dla polskiej motoryzacji z perspektywą budowy kolejnej fabryki, tym razem w całości dedykowanej polskim elektrykom.
Czyli Izera może być takim poligonem, na którym
to
będą
będzie
sobie...
takim poligonem. Nie poligonem, tylko w tym katalizatorem, takim katalizatorem rozwoju polskiego sektora motoryzacyjnego. Dobrze. Dlatego tak ważne jest, żeby kontrola była w naszych rękach.
Jest jednak za wcześnie na formułowanie daleko idących wniosków, szczególnie, że pierwotne założenia dotyczyły cenowej konkurencyjności Izery, która miała być o 10-15% tańsza niż bezpośredni konkurenci.
No, Izera będzie patrzyła na to, co dzieje się na rynku i będzie trzymała tą proporcję 10-15% do samochodów konkurencji w tym samym segmencie.
Od czasu określenia wstępnych założeń, o które oparto konkurencyjność polskiej marki, minęło jednak trochę czasu. Pytanie więc, czy aby na pewno Izera będzie tania na dzisiejsze realia. Szacunkowa cena modelu Izera T100 ma wynosić 125 tysięcy złotych, a modelu Z100 165 tysięcy złotych. Dla porównania cena modelu Xiaomi SU7 zaczyna się od 117 tysięcy złotych, jednak należy uwzględnić dodatkowe koszty importowe. Z kolei Renault Megane E z rynku europejskiego kosztuje nieco poniżej 180 tysięcy złotych. Jak widać, obecnie ceny Izery wcale nie muszą stanowić tak dużego atutu, jak zakładano. Szczególnie, że do premiery pierwszego modelu pozostało jeszcze trochę czasu. Z pewnością po naszej stronie pozostanie jednak aspekt psychologiczny, bo część Europejczyków nie ma zamiaru kupować auta od Chińczyka, niezależnie od ceny. Natomiast biorąc pod uwagę, że cała technologia oraz komponenty będą pochodziły z Chin, a projekt stylistyczny powierzono włoskiej firmie Pininfarina, niektórzy mogą powątpiewać, czy markę Izera można w zasadzie nazywać polską. W końcu kluczowe elementy polskiego samochodu mają być importowane. Pod tym kątem nie mamy jednak większego wyboru. Polska nie dysponuje odpowiednim know-how ani bazą komponentów do produkcji tego typu aut.
Wracam do tej architektury i tej technologii, czyli tej naszej umowy z Geely, tej całej współpracy i zakupu tej licencji. Bardzo wiele takich problemów jest rozwiązanych, bo po prostu przejmujemy gotowe wzorce z koncernu, który już takie rozwiązania ma na rynku wdrożone i to naprawdę w standardzie jakościowym. Na bardzo wysokim poziomie.
W początkowej fazie musimy więc polegać na współpracy zagranicznej. Dopiero projekt Izera może stanowić krok ku zmianie tej sytuacji na lepsze w przyszłości. Doskonałym przykładem są w tym kontekście Chiny, które z pozycji taniej siły produkcyjnej przez lata zdobyły niezbędną wiedzę i doświadczenie, a teraz są liderem w wielu dziedzinach. PKB azjatyckiej potęgi w ostatnich dekadach wystrzeliło, a segment motoryzacyjny to kolejne poletko rywalizacji także z europejskimi markami. Podobne wyzwania mogą stanąć przed Polską. Jakie wyzwania stoją przed Izerą? Pierwsza kwestia budząca wątpliwości to organ zarządczy. Tak jak w przypadku lotniska CPK udało się pozyskać poważnych komercyjnych inwestorów z kapitałem i know-how, tak w przypadku Izery pełną kontrolę nad projektem sprawuje Skarb Państwa. Historycznie raczej rzadko przekłada się to na efektywne zarządzanie spółką. Przykłady można mnożyć, choćby Poczta Polska, która przynosi setki milionów straty rocznie, drenując systematycznie budżet państwa. Ponadto projekty czysto państwowe często stają się areną politycznych przepychanek, gdzie partie spierają się de facto o władzę, co dodatkowo hamuje postęp. W takiej sytuacji to zagraniczne firmy produkujące elektryki mogą czerpać korzyści z naszych wewnętrznych tarć.
Nie chciałbym komentować, bo to są decyzje bardziej natury, niestety, politycznej. Myślę, że Polsce trochę brakuje takiej konsekwentnej strategii związanej z branżą motoryzacyjną. Polskiej branży motoryzacyjnej brakuje takiej strategii, w której idee polityczne spotkałyby się z potrzebami rynku.
Z drugiej strony inicjatywa o takim kalibrze, wymagająca inwestycji rzędu 6 miliardów złotych, wykracza poza możliwości większości prywatnych firm. Alternatywą mógłby być konglomerat największych polskich spółek prywatnych, jednak do tej pory takie rozwiązanie nie zostało wdrożone, a na horyzoncie nie widać chętnych. Jesteśmy więc skazani na inwestycje ze strony państwa, ale każdy kij ma dwa końce. Państwo działając jako gwarant, o ile rzecz jasna nie zostanie sparaliżowane przez partyjne przepychanki, może pełnić rolę kluczowego motoru napędowego tej inwestycji. W przyszłości Skarb Państwa może zdecydować o zmniejszeniu swojego bezpośredniego udziału, na przykład wypuszczając spółkę na GPW i przekazując udziały w ręce prywatnych inwestorów. Drugą zasadniczą przeszkodą dla rozwoju Izery jest spore napięcie stosunków na linii Unia Europejska-Chiny, zwłaszcza w kontekście rywalizacji na rynku samochodów elektrycznych. To właśnie tam obecnie rozgorzała największa batalia. Chińczycy wprost zalewają europejski rynek autami o popularnym dziś napędzie. Unia Europejska, dążąc do ochrony konkurencyjności europejskich producentów, planuje zablokować napływające fale chińskich elektryków. Na jakiej podstawie? Otóż Komisja Europejska bada, czy wzrost udziału chińskich samochodów elektrycznych w europejskim rynku nie jest wynikiem państwowych subsydiów. W takim wypadku europejskiemu przemysłowi byłoby bardzo ciężko z nimi konkurować.
Przechodzimy teraz do przemysłu motoryzacyjnego, ponieważ Stany Zjednoczone i Europa ścigają ostatnio Chiny za nieuczciwe wspieranie ich przemysłu samochodów elektrycznych. W rzeczywistości dochodzenie antysubsydyjne Komisji Europejskiej dobiega końca w nadchodzących tygodniach i oczekuje się od Brukseli jakiejś reakcji.
Francuzi, jako główni orędownicy tej teorii, we wrześniu 2023 roku przedstawili nową koncepcję regulacji dotyczących dotacji na zakupy samochodów elektrycznych. Proponowane przepisy mogą całkowicie wyeliminować możliwość otrzymania wsparcia finansowego na zakup pojazdu z Chin. Całkiem możliwe, że był to jeden z powodów, dla których Xi Jinping podczas ostatniej wizyty w Europie jako pierwszy kraj odwiedził właśnie Francję. Z raportu Reutersa wynika, że Francja stanowi znaczący rynek dla chińskich elektryków. Do tego aż 1/3 zachęt finansowych jest przyznawana konsumentom, którzy decydują się na zakup pojazdów wyprodukowanych właśnie w Chinach. Możliwe, że chiński przywódca obawia się, że napięcia w relacjach z Unią mogą odbić się negatywnie na innych projektach, w tym na przyszłości polsko-chińskiej fabryki. Tym bardziej, że dalszy rozwój Izery może być uzależniony od pieniędzy unijnych. Aż 3,5 miliarda złotych z potrzebnej kwoty ma wpaść w ręce EMP z środków z KPO. Zastrzyk gotówki z Europy mógłby więc pokryć ponad 50% całościowego kosztu inwestycji, więc naprawdę jest o co walczyć.
I my potwierdzamy, że jesteśmy w stanie, odpowiedzialnie to mówiąc, zbudować fabrykę w 2026 roku, tak jak wymaga tego KPO. Jesteśmy w stanie dowieść te wskaźniki, które są od Polski oczekiwane, żeby otrzymać te środki ze źródeł europejskich.
Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że ten segment rynku jest stosunkowo nowy i wciąż podlega normalizacji. Z jednej strony otwiera to szanse dla nowych marek, ale z drugiej generuje problem z doborem właściwej ceny czy pobudzeniem popytu na pojazdy używane. Ten drugi problem widoczny jest przede wszystkim w Niemczech, gdzie rynek wtórny dla elektryków zamarł, a wiele z nich wypychanych jest za granicę. Według oficjalnych danych w zeszłym roku sprzedano ich zaledwie około 97 tysięcy, co stanowiło 1,6% całego rynku samochodów używanych. Coraz więcej marek wprowadza na rynek samochody elektryczne, co skutkuje spadkiem cen nowych pojazdów. Osoby, które zakupiły elektryka podczas pierwszego boomu, zapłaciły znacznie więcej niż musiałyby obecnie. Zatem w przypadku sprzedaży używanego elektryka konieczne jest albo znaczne obniżenie ceny, albo liczenie na znalezienie nabywcy gotowego zapłacić kwotę zbliżoną do ceny nowego pojazdu. Co, jak się domyślacie, nie jest łatwym zadaniem. Nie pomaga również fakt, że ta technologia nieustannie się rozwija. Obecne systemy stosowane w samochodach elektrycznych mogą stać się przestarzałe w ciągu zaledwie kilku lat. Niewiele osób zdecyduje się na zakup używanego elektryka bez aktualnego oprogramowania czy innych niezbędnych komponentów. Biorąc pod uwagę wszystkie te wyzwania, z którymi zmierzy się obecnie Izera, można się zastanawiać, czy ponownie nie przegapiliśmy dogodnego momentu na wejście na nowy rynek. I czy w ogóle ukierunkowanie produkcji wyłącznie na elektryki nie okaże się niebawem ślepym zaułkiem nie tylko dla Izery, ale i dla całego świata motoryzacji? Polskie auto elektryczne, czy to na pewno dobry kierunek i jakie są alternatywy? Rynek zdążył już zauważyć duży spadek popytu na auta elektryczne, a giganci branży zaczynają skłaniać się ku pojazdom hybrydowym, którymi nie ryzykuje się aż tak wiele.
Samochody hybrydowe znów w centrum uwagi. Sprzedaż rośnie, ponieważ sprzedaż wszystkich pojazdów elektrycznych spowalnia.
Niedawno choćby Volkswagen ogłosił, że zamierza skoncentrować się na samochodach hybrydowych. Podobne decyzje podjęły już Mercedes i Ford, który nie rezygnuje całkowicie z elektryków, ale odkłada ich rozwój w czasie. Lider rynku, czyli Toyota, od dawna skupia się na produkcji hybryd. Jak stwierdził prezes Toyota North America, firma będzie podążać za zainteresowaniem rynku i nie zamierza marnować środków na inwestowanie w elektryki, jeśli nie będzie klientów gotowych je kupować. Zatem czy Izera, pomysł sprzed dobrych kilku lat, aby na pewno trafi na właściwy, żyzny grunt, czy też może zjawi się zaraz po tym, jak wszyscy wykonają krok w tył? Tego niestety nie wiadomo. Może póki co rozsądniej byłoby skupić się na potrzebach rynku i przekierować fabrykę Izery na produkcję samochodów hybrydowych. Z możliwością przekształcenia na elektryczne w przyszłości. Byłaby to z pewnością bezpieczniejsza formuła, lepiej dostosowana do aktualnych wyzwań tego segmentu. Inną alternatywą dla Polski może być skupienie produkcji na dostarczeniu gigantom niezbędnych komponentów. Mamy w tym już pewne doświadczenie. Niewielu ma świadomość, że Polska nie tak dawno była największym producentem baterii samochodowych w Unii Europejskiej i drugim największym na świecie. Mowa o roku 2022, kiedy polskie moce produkcyjne stanowiły 6% udziału w całej światowej produkcji. Wynika z danych Bloomberg NEF. Wartość sektora baterii wzrosła 38-krotnie w ciągu ostatnich 6 lat, z około miliarda złotych w roku 2017 do ponad 38 miliardów złotych w 2022. Na pewno warto wykorzystać ten potencjał i rozszerzyć ofertę o inne komponenty. Zresztą każda z tych ścieżek biznesowych ma swoje plusy i minusy dla państwa i Polaków. Pytanie, która z nich, waszym zdaniem, przyniosłaby nam najwięcej korzyści? Skupienie się na elektrykach, hybrydach, czy może na częściach? Dajcie znać w komentarzu. Na jakim etapie jest obecnie budowa fabryki Izery?
Fabryki, projekt jest gotowy, gotowy do rozpoczęcia prac budowlanych, tak? Później oczywiście będzie cała gdyby kalibracja maszyn i tak dalej, natomiast to są też rozwiązania, które przyjeżdżają z całego świata, z firm, które zajmują się tym na co dzień i są to rozwiązania, których nie będziemy budować od nowa, tylko rozwiązania, które bazują na tej architekturze, którą kupiliśmy od Geely.
10 maja Electromobility Poland otrzymało pozwolenie na budowę fabryki. Będzie ona budowana w dwóch etapach. Pierwszy etap, objęty aktualnym pozwoleniem, przewiduje powierzchnię zabudowy wynoszącą 169 tysięcy metrów kwadratowych. Po zakończeniu obu etapów fabryka ma osiągnąć roczną zdolność produkcyjną wynoszącą 300 tysięcy samochodów. Decyzja o rozpoczęciu inwestycji leży teraz w gestii Ministerstwa Aktywów Państwowych. Czekamy na decyzję, aby projekt budowy fabryki Izery w Jaworznie rozpoczął swój operacyjny charakter, powiedział prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafał Żelazny. Jednak jak zaznaczył, jeśli zapadłaby decyzja o rezygnacji z tego projektu, teren przygotowany pod budowę fabryki Izery zostałby uwolniony pod inne przedsięwzięcia inwestycyjne. Taki scenariusz byłby jednak dla nas niekorzystny, gdyż oznaczałby utopienie 500 milionów złotych w kolejny porzucony projekt. Oczywiście lepiej stracić takie pieniądze niż większe, jeżeli inwestycja miałaby się okazać fiaskiem. Ale potencjał tego rynku nadal jest ogromny, a wykonaliśmy już w tym kierunku spore kroki. Poza tym rezygnacja z inwestycji wystawiłaby rząd na kolejną falę krytyki. Zwłaszcza, że audyt projektu nie wykazał większych uchybień. Izera, podobnie jak CPK, stoi teraz pod znakiem zapytania. Projekt polskich aut elektrycznych został jednak wpisany do europejskich funduszy Krajowego Planu Odbudowy. Obecny rząd wielokrotnie wskazywał, że środki w KPO, z których ma skorzystać Izera, można wydać inaczej. Rezygnacja z inwestycji w tym przypadku nie będzie jednak taka prosta. Poprzednia ekipa nie tylko zaszyła projekt w KPO, ale także podpisała umowę inwestycyjną z Electromobility Poland, gwarantującą finansowanie ze skarbu państwa pochodzące z Funduszu Reprywatyzacji i środków z KPO. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu 2-3 tygodni, a sama fabryka ma rozpocząć masową produkcję aut już w połowie 2026 roku. Jednak mimo pewnych opóźnień w budowie polskich samochodów elektrycznych, nadal warto inwestować w ten projekt. Pytanie jednak, czy w taki, czy w inny sposób. Jego znaczenie dla gospodarki w przypadku ewentualnego sukcesu może być całkiem spore, kreując przy tym kolejne miejsca pracy i przede wszystkim osadzając Polskę na mapie kolejnego znaczącego sektora biznesu. Trzymajmy kciuki, aby tak się stało. Zostawcie hashtag Izera w komentarzu, jeśli kibicujecie takiemu obrotowi wydarzeń. Natomiast hashtag bez Izery zostawiają osoby, które uważają, że fabryka w Jaworznie nie powinna powstać. A jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, to warto subskrybować kanał na dole, aby widywać się nieco częściej. Pamiętajcie o ofercie partnera kanału, którą znajdziecie w opisie, a kolejne ciekawe produkcje znajdziecie wokół mnie. Zatem do zobaczenia już za moment, albo dopiero za kilka dni. Cześć!